dopiero po kilkudziesięciu latach dowiadujemy się o zbrodniach księdza Jana Wodniaka. Janusz Szymik zdecydował się powiedzieć o tym publicznie, że był wykorzystywany przez księdza kilkaset razy. Sprawę opisał dziennikarz Onetu Wiadomości Szymon Piegza. Z reportażu wynika, że o pedofilii księdza Wodniaka wiedział m.in. kardynał Stanisław Dziwisz. Dlaczego nikt nie reagował przez tyle lat i jakie będą skutki tego skandalu, co zrobi Watykan? O tym już za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, zapraszam. A moimi i Państwa gośćmi jest Janusz Szymik, pokrzywdzony przez księdza pedofila. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
Oraz Szymon Piegza, dziennikarz Onet Wiadomości.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Na początek pytanie do Pana Janusza. Dlaczego dopiero teraz zdecydował się powiedzieć o tym, co spotkało Pana w latach 80. i o tym się dowiedziała cała Polska?
No, tak naprawdę tą sprawę zawsze chciałem zachować dla siebie i chciałem, żeby ona była między mną a Kościołem. Niemniej od 27 lat walczę o sprawiedliwość i tak naprawdę do dnia dzisiejszego końca nie widać. Dlatego zdecydowałem się upublicznić całą tą moją historię tragiczną, ażeby ostatecznie dojść prawdy. Dlatego to takie po prostu krzyk, wołanie o pomoc do społeczeństwa za pośrednictwem mediów, ażebyśmy tą historię do końca doprowadzili i zobaczyli ostateczny finał tej sprawy.
Jest pan autorem dwóch reportaży. Czy pan Bóg zapomniał o Międzybrodziu i jak kardynał i biskupi tuszowali pedofilię księdza Wodniaka? Co skłoniło pana, żeby zająć się tak trudnym tematem?
Pytanie myślę bardzo dobre i pytanie w zasadzie, na które często sobie sam które sobie zadaję i do niego wracam, ponieważ to jest jakby podstawą mojej czy naszej dziennikarskiej pracy. Mam wrażenie, że co najmniej od kilku lat obserwujemy bardzo poważny, daleko idący kryzys w polskim kościele katolickim. Niestety ten kryzys między innymi jest spowodowany czy związany z sytuacją dotyczącą wykorzystywania seksualnego dzieci nieletnich. I tak naprawdę niestety ku wielkiemu zaskoczeniu ten kryzys, nikt w zasadzie, jeśli chodzi o instytucjonalny Kościół katolicki w Polsce, nie jest zainteresowany, żeby go rozwiązać. Więc dzisiaj z perspektywy obecnej i współpracy między innymi z Januszem Szymikiem, ja jestem pewien, że tak naprawdę tylko wolno niezależne media są w stanie wpłynąć na opinię publiczną, ale również na instytucjonalny Kościół katolicki. Dopiero po naszej pracy, po naszych reportażach, artykułach jakieś zmiany dochodzą. I myślę, że to jest dzisiaj niestety, ubolewam nad tym, ale jest to jedyna droga do tego, żeby faktycznie wpłynąć również na hierarchów kościelnych.
Co najbardziej pana zszokowało w trakcie przygotowywania reportaży?
Znaczy, powiem w ten sposób, że gdybym historię Janusza Szymika poznał od kogoś innego, ale nie od niego osobiście, to ja bym w tę historię nie uwierzył. Naprawdę, proszę mi wierzyć, w momencie, kiedy ktoś by mi opowiadał o tym, że został wykorzystywany kilkusetkrotnie w ciągu kilku lat zaledwie i plus jeszcze osoba, która wykorzystywała Janusza, czyli ksiądz Jan Wodniak, cały czas później, bo to jest również istotne, miała na niego wpływ, albo przynajmniej próbowała mieć na niego wpływ, między innymi szantażując pozbawieniem pracy, czy jak się później okazało, również wpływ na biskupa diecezjalnego, biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. W momencie, kiedy Janusz Szymik zgłaszał tę sprawę, tak naprawdę nikt się tym nie zainteresował. Biskup Tadeusz Rakoczy mu nie pomógł. Mało tego, sprawa była zgłoszona dwukrotnie. nie zrobił tak naprawdę nic, żeby to wyjaśnić i zrobić z tym porządek. Więc myślę, że sprawa Janusza pokazuje, tak naprawdę ona trwała przez, no myślę, że przeszło 30 lat i to jest ponad 30-letnie wołanie o pomoc i o sprawiedliwość.
Z reportażu dowiadujemy się, że biskup Tadeusz Rakoczy, ówczesny ordynariusz bielsko-żywiecki, wiedział o sprawie od 1993 roku. Pytanie do pana Janusza, czy skontaktował się z panem biskup Rakoczy? Czy były jakieś reperkusje również tego reportażu?
Niestety biskup Tadeusz Rakoczy do tej pory się ze mną nie skontaktował. Także od roku 1993, kiedy po raz pierwszy mu tą zgłosiłem sprawę, następnie w 2007 roku, gdzie również w obecności świadka ponowiłem moje wołanie o pomoc w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego nikt żadnych kroków w kierunku spotkania się z moją osobą nie podjął. I o takich krokach w ogóle nie wiem, żeby były podejmowane.
Ksiądz Isakowicz Tadeusz Zalewski informuje, że mówił kardynałowi Dziwiszowi o tej sprawie już 8 lat temu, jednak brak reakcji ze strony kardynała. Po reportażach Onetu kardynał Dziwisz zadeklarował chęć spotkania z panem. Czy do tego spotkania jednak doszło?
Tak, kardynał Dziwisz poprzez Polską Agencję Prasową zapewnił, że podejmie odpowiednie kroki w spotkaniu z moją osobą, jednakże też nic mi do dnia dzisiejszego o takich działaniach z jego strony nie wiadomo. Także nie było żadnego spotkania, ani też nic mi nie wiadomo na temat ewentualnych kroków w celu doprowadzenia do tegoż spotkania. Uważam, że takie spotkanie już powinno się odbyć w roku 2012, wtedy kiedy powziął wiadomość za pośrednictwem księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, czyli już w kwietniu, ewentualnie w pierwszych dniach maja 2012 roku, kiedy ksiądz Isakowicz Zalewski wręczył mu osobiście list, gdzie jedną ze spraw była opisana przeze mnie historia i ta historia w formie listu została dołączona do tego listu księdza Isakowicza Tadeusza Zalewskiego.
Czyli kardynał jednak nie spotkał się z panem. Być może jest to kolejny etap zabawy wchowanego. Szymon Piegza, kto powinien ponieść konsekwencje za to, co spotkało między innymi pana Janusza, ale i wiemy, że takich historii jest niestety więcej.
No właśnie, już teraz wiemy, już dzisiaj wiemy, że w Watykanie toczy się postępowanie wstępne dochodzeniowe wobec wcześniejszego biskupa diecezjalnego diecezji bielsko-żywieckiej, czyli biskupa Tadeusza Rakoczego. I to już wiemy i to jest fakt. To postępowanie zostało przekazane, znaczy powierzone arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, czyli obecnemu metropolicie krakowskiemu. Mamy oczywiście jeszcze jedną bardzo poważną, być może nawet najbardziej poważną sprawę, czy wątek w tej całej sprawie, czyli wątek zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza. Uważam, że absolutnie natychmiast ta sprawa powinna zostać również wyjaśniona i tym się powinien dzisiaj zająć Watykan. Oczywiście w swoim oświadczeniu, przed tym, jak o tym oświadczeniu Janusz Szymik przed chwilą mówił, opublikowanym w Polskiej Agencji Prasowej, czy przesłanym przez kardynała Dziwisza do Polskiej Agencji Prasowej, kardynał faktycznie informuje nas, informuje opinię publiczną, że zamierza się spotkać z Januszem Szymikiem, ale jeszcze wcześniej, jak pamiętamy, w tym oświadczeniu było takie zdanie, że kardynał uważa, że dobrym pomysłem jest powołanie niezależnej komisji, która by tę sprawę wyjaśniła i kardynał zapowiedział współpracę z taką komisją. Z tym, że niestety w zasadzie nad tym się zastanawiamy, myślę, wszyscy, którzy obserwują tę sprawę od 2-3 tygodni, tak naprawdę kardynał nie wskazał, kto by się miał zająć tą komisją, ani kto by ją miał powołać. Więc dzisiaj jest to ciało widmo tak naprawdę, które nie zostało jeszcze powołane, ponieważ nikt w Polsce chyba tak naprawdę nie zna odpowiedzi na to pytanie, przez kogo miałaby zostać powołana i kto miałby w jej skład wchodzić. Ja uważam, że taką sprawę o takiej randze, no bo mówimy tutaj jednak o kardynale, powinien wyjaśnić papież Franciszek. I tak naprawdę to jest jedyna słuszna droga do tego, żeby to wyjaśnić. A tak jak mówiłem wcześniej, to powinno zostać wyjaśnione jak najszybciej. Ale również w interesie samego kardynała Dziwisza powinno być to, żeby tę sprawę wyjaśnić całkowicie do cna.
Tak jak pan wspomniał, zawiadomienie w tej sprawie zostało przesłane do Watykanu. Panie Januszu, pan twierdzi, że chce pan spotkania z papieżem Franciszkiem, ale co mogłoby właściwie sprawić takie spotkanie? W czym mogłoby to pomóc konkretnie?
Tak, chciałbym tego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Takie spotkanie miałoby na celu, byłoby takim finałem tych moich wszystkich zawiadomień, które chcę złożyć odnośnie naszych polskich hierarchów, którzy zawinili w mojej historii i którzy postąpili niezgodnie z jego motu proprio Vosestis Lux Mundi, bądź też z motu proprio Jana Pawła II z roku 2001, Sanctutatis Sacramentorum Tutela. I dlatego efektem finalnym mojego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem byłoby zawnioskowanie o dymisję całego episkopatu, bo uważam, że tak wielu hierarchów w polskim kościele dzisiaj jest tutaj, postąpiło niezgodnie z jednym i z drugim motu proprio odnośnie wykorzystywań seksualnych nieletnich, że powinni oni tutaj wszyscy ponieść w tej materii odpowiedzialność i powinni złożyć na ręce Ojca Świętego dymisję swojego urzędu.
Szymon Piegza, czy to w ogóle jest realne, żeby Episkopat Polski podał się do dymisji?
Tak naprawdę ja myślę, że my obserwujemy od kilku lat, tak jak mówiłem też wcześniej, i tak naprawdę od kilku lat oczekujemy tej historycznej wręcz decyzji w polskim kościele, a nie tylko polskim, ogólnie rzecz biorąc w kościele katolickim. Niestety, mówiąc szczerze, ja już nie jestem optymistą. Również od kilku lat też oczekuję takiego gestu solidarnościowego, przede wszystkim z ofiarami, bo jeżeli chodzi tutaj, jeżeli naprawdę mówimy o tym, że polscy biskupi, arcybiskupi, jak widać również kardynał Dziwisz, zaniedbali i mają na sumieniu wielkie zaniedbania, to oni przede wszystkim nie powinni się kierować dobrem własnym i własnym interesem, czyli nie trwać cały czas w tej korporacji kościelnej, gdzie niestety panuje zmowa milczenia, czyli tak zwana omerta, ale powinni w końcu myśleć i kierować się dobrem ofiar, więc ten gest byłby absolutnie solidarny, gestem solidarności z ofiarami. Tak jak mówiłem wcześniej, niestety nie jestem optymistą i przestałem już wierzyć w to, że polscy biskupi, choćby jeden biskup, to już nawet nie mówmy w liczbie mnogiej, ale czy nie przyjmujmy tej odpowiedzialności zbiorowej, tylko mówmy o pojedynczych przypadkach. Przypadek zresztą biskupa Janiaka pokazuje, że nawet jeden polski biskup nie jest w stanie się oczyścić ani sam ze sobą rozliczyć z własnym sumieniem i z własnymi zaniedbaniami. Więc niestety nie. Odpowiadając na to pytanie raz jeszcze, ja uważam, że dzisiaj w polskim kościele jest to niemożliwe, dlatego powinniśmy absolutnie o to apelować do papieża Franciszka, ponieważ to jest chyba jedyna instancja, która jest w stanie tego dokonać.
Mówią panowie dużo o polskim episkopacie, ale trzeba wspomnieć, że ksiądz Isakowicz-Zaleski pisał również do Watykanu w tej sprawie 7 lat temu już za pontyfikatu papieża Franciszka. Brak reakcji, czyli zabawa w chowanego również w Watykanie, nie tylko w Polsce. Przywołam jeszcze słowa redaktora z Onet rano, że nie znajduje pan moralności w kościele katolickim. Do takich wniosków doszedł pan po tym, jak zajął się pan sprawą Janusza Szymika. Jeśli nie w kościele katolickim, to gdzie należy szukać tej moralności? Szymon Piegza.
Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Ja owszem też się nad tym zastanawiam. Ta wypowiedź dotyczyła tego właśnie, że poddałem taką refleksję, myślę, publicznej rozwadze. Jeżeli faktycznie uznajemy, bo to jest fakt, że w latach poprzednich funkcjonowało w kościele katolickim zupełnie inne prawo, bo dopiero w 2019 roku papież Franciszek wprowadza swoje motu proprio Vos Estis Lux Mundi, w którym dokładnie opracowuje czy podaje gotowe rozwiązanie, w jaki sposób mają biskupi czy nawet księża zwykli postępować w momencie, kiedy dowiadują się o sytuacjach wykorzystywania seksualnego. Ale wcześniej, przed 2019 roku faktycznie, 2019 rokiem faktycznie istniało zupełnie inne prawo. Ale ja tak myślę, że jeżeli mówimy o przypadkach wykorzystywania seksualnego albo nawet o innych przestępstwach, to niekoniecznie musi być akurat to. Czy naprawdę potrzebujemy prawa do tego, żeby rozliczać takie przypadki i naprawdę, żeby wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach? Mnie się zawsze wydawało, drodzy Państwo, że to jest bardziej właśnie kwestia moralności i odpowiedzialności, ale tych wartości, które tak naprawdę ci wszyscy księża, ale również biskupi czy kardynałowie przekazują nam na co dzień. No niestety okazuje się, że to, co ci ludzie, w tym niestety również kardynał Dziwisz, przekazują na co dzień, jest tylko teorią. Bardzo przykro mnie było dojść do pewnego wniosku, do którego doszedłem właśnie pracując nad sprawą Janusza Szymika, że kardynał Dziwisz mieni się jako obrońca czy jako kustosz pamięci świętego Jana Pawła II. No dzisiaj, w momencie, kiedy ta osoba jest poddawana pewnemu jednak egzaminowi moralnemu, okazuje się, że ta spuścizna jest tylko teorią. W praktyce się okazuje, że jednak kardynał Dziwisz ma wielkie luki w pamięci i nie pamięta tego listu, który 8 lat temu dostał w sprawie Janusza Szymika od księdza Isakowicza Zaleskiego. No myślę, że każdy takiej postawy może już samemu wystawić.
Tu warto wspomnieć, że ksiądz Jan Wodniak współpracował również z SB. Być może problem leży w całym systemie kościoła katolickiego, który jest hierarchiczny. Janusz Szymik, wspomniał pan o duchowej eutanazji, która dokonała się na panu przez hierarchów kościelnych. Czy mógłby pan rozwinąć, jak to wpłynęło na pana życie duchowe?
Tak, uważam, że Kościół dokonał na mojej osobie duchowej eutanazji, bowiem byłem człowiekiem, byłem dzieckiem, młodzieńcem, który Kościołowi bardzo ufał i który z Kościołem wiązał pewne nadzieje, wiązał swoją przyszłość, a zostałem tak brutalnie przez przedstawicieli tego Kościoła potraktowany, gdzie moja wiara w system hierarchiczny Kościoła, w sam Kościół i w instytucje legła w gruzach. I ja dzisiaj nie ufam Kościołowi jako instytucji. Moja wiara również katolicka uległa wielkiemu zachwianiu, bowiem jest w modlitwie powiedziane, wierzę w jeden święty powszechny Kościół. A ja po prostu tutaj w tej materii, w tym względzie tą wiarę utraciłem i nie wierzę już więcej w te zapewnienia. Także zostałem brutalnie przez przedstawicieli Kościoła potraktowany i to naprawdę wysokiego szczebla. To nie byli zwykli ludzie, bo mowa tutaj o sprawcy, byłem sekretarzu kardynała Macharskiego. No potem szukałem sprawiedliwości u biskupa Tadeusza Rakoczego, jako tego, który został nowym ordynariuszem nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej. Kiedy i to nie pomogło, szukałem wsparcia w osobie jego eminencji kardynała Stanisława Dziwisza za pośrednictwem księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. I tak naprawdę doszedłem do samego szczytu władzy hierarchicznej polskiego kościoła, a moja sprawa przez tyle lat nie została definitywnie rozwiązana i dopiero teraz pod wpływem mediów, pod wpływem nacisku społecznego, jakoś i pod wpływem motu proprio Franciszka, bo gdyby ono też się nie ukazało, to pewnie nie bylibyśmy dzisiaj no, na tym etapie, na którym obecnie jesteśmy, że mówimy o tej kwestii, mówimy o mojej historii i chcemy jakoś wspólnymi, że tak powiem, siłami dowieść tutaj z prawdy, osądzić winnych, choćby moralnie, choćby to miała być wina stricte moralna, która nie wynika z przepisów prawa, ale gdzie należało dokonać pewnych starań, jak to kardynał powiedział, jako człowiek sumienia. Także no zobaczymy po prostu, co się będzie działo w przyszłości. Myślę, że będzie to bardzo trudny sprawdzian dla przedstawicieli polskiego kościoła, bowiem tak wiele tutaj nie zostało zrobione w tej materii, tak wiele jest niedopowiedzeń, tak wielu hierarchów zapomina się, że oto, czy to spotykało się z księdzem Isakowiczem Zalewskim, czy też biskup Tadeusz Rakoczy w ogóle też nie pamięta mojej sprawy, jak się dowiaduje ze słów kardynała Dziwisza w wywiadzie dla Gazety Wyborczej udzielonego. No także myślę, że papież Franciszek jest tutaj jedyną osobą, która może tej całej historii położyć kres i w właściwy sposób sprawców należycie osądzić. I myślę, że być może na wtedy jakaś wiara we mnie bardziej wstąpi, kiedy ta duchowa eutanazja, nie wiem, może w jakiś sposób jakieś światełko w tunelu ujrzę i jakiś znowu jakiś płomyk nadziei zacznie się tlić w moim sercu.
W Kościele katolickim nie znalazł pan rozwiązania, nadziei. Skąd w takim razie dzisiaj czerpie pan siłę, motywację do walki o prawdę? Przecież musiał pan powiedzieć publicznie o tym, co pana spotkało ze strony księdza pedofila. Skąd siła?
Skąd ja tą siłę jeszcze biorę? Myślę, że teraz taka wiara i nadzieja we mnie wstąpiła, że chcę tą całą historię przedłożyć Ojcu Świętemu Franciszkowi i jest to taki mój cel ponad wszystko i żyję tą chwilą, żyję tą nadzieją, że do takiego spotkania niebawem dojdzie i będę świadkiem jakby ostatecznego rozwiązania tej mojej kwestii przez Ojca Świętego Franciszka. I stąd może taka wewnętrzna jeszcze siła, bo nadzieja jest. Jest jakieś światełko w tunelu, w którego kierunku należy podążać. I to mnie jeszcze trzymie przy takiej, no właśnie, taką daje mi wewnętrzną moc do tego działania, że wszystko jeszcze nie zostało stracone, że być może po tylu latach wreszcie będziemy mieli finał tej sprawy.
Kłódków dalekosiężnych pańskich reportaży się pan spodziewa?
To znaczy, mnie się wydaje, że absolutnie to, o czym mówi Janusz Szymik i to, czego się tak naprawdę dzisiaj domaga Janusz Szymik, i uważam, że ma do tego prawo i dobrze, że tak robi, że się po prostu domaga, bo myślę, że jest to możliwe. Jest to możliwe faktycznie w dzisiejszej sytuacji, kiedy papież Franciszek wielokrotnie zapowiadał głębokie, systemowe wręcz rozliczenie się z problemem wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. No i widzimy, tak mi się też wydaje, że widzimy, że to się dzieje. Być może bardzo powoli, być może to nas jeszcze troszeczkę niepokoi, że zapewne wszyscy chcielibyśmy, żeby to było troszeczkę szybciej. Bo faktycznie te watykańskie młyny, jak to się często mówi, mielą dość wolno. Ale ja myślę, że jest to możliwe. Zresztą nawet pokazuje to przykład, nasz polski przykład pokazuje to, co się wydarzyło po premierze drugiego filmu braci Sekielskich, czyli Zabawa w chowanego. No jednak były ordynariusz diecezji Edward Janiak już nie jest biskupem, więc widzimy, że jest to możliwe i myślę, że w tym kierunku niestety, jeżeli mógłbym się pokusić o to, żeby przewidzieć, co się wydarzy, czy w którym kierunku te zmiany w Kościele pójdą, to życzyłbym sobie, żeby właśnie szły w tym kierunku, w którym idą. Czyli żeby jednak próbować oczyszczać i wyjaśniać, dogłębnie wyjaśniać, nawet jeżeli to wyjaśnienie bardzo często wiąże się z dość jednak bolesnymi faktami i bolesną prawdą, ale mnie się wydaje, że jednak faktycznie prawda i tylko prawda nas może wyzwolić. Więc i to jest tak naprawdę zdanie, które jest przecież wyciągnięte z Pisma Świętego i które na co dzień wielokrotnie polscy księża, polscy biskupi głoszą nam wiernym, więc zachęcam tych ludzi, żeby w końcu stanęli w prawdzie i wyjaśnili również swoje zaniedbania. Zresztą nie tylko, może akurat dzisiaj rozmawiamy na temat problemu wykorzystywania seksualnego w kościele, ale niestety ja mam wrażenie i też wiem o tym, że to nie jest jedyny problem, który w najbliższym czasie, w najbliższych latach będzie czekał na swoje wyjaśnienia. Więc tak, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju diagnozę, uważam, że dzisiaj Kościół polski czy Kościół katolicki w Polsce ma wielki problem, jest w głębokim kryzysie, ale jestem głęboko przekonany, że jedyną drogą do oczyszczenia jest stanie w prawdzie i prawdziwe, szczere wyznanie własnych grzechów i w ten sposób oczyszczenie tego problemu.
Wspomniał pan redaktor o Piśmie Świętym, o prawdzie. My również zachęcamy wszystkich Polaków do samodzielnej lektury Biblii. Wiemy, że Polska staje się globalnym liderem spadku religijności. Czy nie uważają panowie, że opublikowanie kolejnych skandali pedofilskich nie grozi Polsce takim powszechnym nihilizmem? Janusz Szymik.
Uważam, że owszem, spadek nastąpi, ale myślę, że to głównie w takim wypadku, jeżeli polscy hierarchowie dalej będą zatajać te przypadki wykorzystywań nieletnich na tle seksualnym i nie będą nic w tym zakresie robić, będą dalej stali w swojej niewiedzy, zasłaniali się brakiem pamięci. A sądzę, że jeżeli by doszli do przekonania, że jednak należy ten wrzut przeciąć i przeprowadzić naprawdę taką operację bardzo poważną, to jednak uważam, że ten Kościół za kilka lat może stanąć na nogi i może się cieszyć znowu jakimś autorytetem, aczkolwiek zaufanie będzie naprawdę bardzo trudno odbudowywać po tym, co się stało dotychczas i co się dzieje, kiedy Kościół idzie w zaparte i tak naprawdę uważa, że ten problem pedofilii wśród duchownych jest taki marginalny i że nie stanowi jakiegoś zagrożenia dla jego istnienia. Ja uważam, że jeżeli hierarchowie nic nie będą robić, to owszem, ten spadek katolicyzmu osób wyznających wiarę katolicką naprawdę gwałtownie spadnie. Jeżeli natomiast wezmą się solidnie do pracy i zgodnie z motu proprio Franciszka postarają się właśnie wszystko w prawdzie wyjaśnić, to owszem, będzie spadek, ale i będzie to chyba odrodzenie, że ten Kościół ma jakieś szanse się na nowo, oczywiście w jakimś dłuższym pewnie okresie czasu odbudowywać i starać z powrotem tych wiernych na swoje łono przyciągać.
Kardynał Stanisław Dziwisz jest blisko związany z osobą papieża Polaka Jana Pawła II w świadomości Polaków. Czy nie grozi nam taki powszechny brak autorytetów w Polsce? Szymon Piegza.
To znaczy, jeszcze odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, ja myślę, że to są te zresztą wyniki badań wskazują, że przecież fakt, że Polacy coraz mniej liczniej chodzą do kościoła, to w mojej ocenie świadczy jednak przede wszystkim o tym, że mamy coraz mniejsze zaufanie właśnie do kościoła instytucjonalnego, czyli tak naprawdę nie do Pana Boga, nie do naszej religii i nie do obietnicy zbawienia, tylko właśnie do hierarchów kościoła, czyli na przykład biskupów, arcybiskupów i kardynałów. A dlaczego mamy? To jest właśnie pytanie, które na podstawie tych badań należy sobie zadać. Dlaczego mamy coraz mniejsze zaufanie? No myślę, że przede wszystkim dlatego, że zamiast w momencie, kiedy hierarchowie polskiego kościoła stoją w momencie egzaminu i w takim momencie na pewno dzisiaj stoi kardynał Dziwisz, no jednak zasłaniają się niepamięcią, prawda, i brakiem dowodów na to. Zresztą Janusz Szymik dwukrotnie wcześniej wygłaszał sprawę biskupowi Rakoczemu, gdy ja zapytałem, to było w 93 roku i w 2007 roku, Gdy ja zapytałem o te fakty obecnie w kurii, dzisiaj w kurii bielsko-żywieckiej, kurialiści nie potrafili znaleźć żadnych dowodów na to, że Janusz to zgłaszał. A więc tych dowodów nie ma, więc proszę państwa, one zostały zniszczone. Więc to, myślę, pokazuje tak naprawdę, w jaki sposób niegdyś hierarchowie się zachowywali. A z drugiej strony dzisiaj nie widzimy też dużo większej zmiany w jakości tego zachowania. To taka dygresja jeszcze a propos wcześniejszego pytania, pani redaktor. Jeśli natomiast chodzi o te autorytety, też mnie się wydaje, troszeczkę zwróciłbym uwagę na coś innego, mianowicie, że nie powinniśmy jednak, tak myślę, nie powinniśmy jednak budować autorytetów na podstawie pomników stawianych w przestrzeni publicznej, czy na podstawie pewnych jednak utartych form. Należy według mnie jednak dostrzegać to, co naprawdę głosił chociażby w swoich encyklikach czy homiliach Jan Paweł II, ale też oczywiście inni hierarchowie polskiego kościoła. Zresztą bardzo dobry przykład to motu proprio w 2001 roku, które zostało wydane właśnie przez papieża Polaka Jana Pawła II. Ono się odnosiło do tego, żeby wszystkie sprawy ważne i tego kalibru zgłaszać do Kongregacji Nauki Wiary. Zresztą niejednokrotnie, kardynał Dziwisz, kiedy w ostatnich latach toczymy dyskusję, czy zadajemy coraz głośniej, ja uważam, że bardzo słusznie, zadajemy coraz głośniej pytania, czy przypadkiem Karol Wojtyła nie tuszował pedofilii i jaka w tym rola była również jego osobistego sekretarza, kardynał Dziwisz zwraca uwagę, czy odpowiada na takie zarzuty w ten sposób, że to właśnie Karol Wojtyła jako Ojciec Święty wydał, czy wypowiedział wojnę pedofilom w sutannach, i ponieważ wydał takie motu proprio. Proszę państwa, to jest absolutnie wszystko racja, tylko dzisiaj się okazuje, że w roku 2012, a dziś mamy 2020, jednak kardynał Dziwisz nie zastosował motu proprio papieża Jana Pawła II i nie zrobił nic. Więc po raz kolejny niestety zwracam uwagę na to, że ten autorytet, czyli tak naprawdę autorytet zbudowany na pewnych, chyba trzeba to powiedzieć, fałszywych przesłankach, w praktyce jest tylko teorią, a nie idzie za tym dostosowanie się właśnie do nauki czy myśli świętego Jana Pawła II. Co jest oczywiście smutne i dla mnie osobiście to jest też w jakiś sposób jako osoby wierzącej jest to dla mnie przykre, ale uważam absolutnie, że nie powinniśmy iść w tym kierunku i zadawać głośne pytania, bo trzeba mieć na tyle, ja myślę, że też osoba wierząca powinna być odważna i zadawać pytania i dociekać prawdy. Tak jak mówiłem właśnie wcześniej, prawda i tylko prawda może nas wyzwolić.
Pytanie, czy Polacy naprawdę staną po stronie prawdy, czy odwracając się od Kościoła odwrócą się również od Boga, to pytanie pozostaje otwarte. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Janusz Szymik. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
I Szymon Piegza.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.